Szanowni Państwo, dzień dobry. Ja zacznę na stojąco. Mizel Kasprzak. Mam przyjemność prowadzić Łodzę Lubelską BCC. Witam serdecznie członków BCC, witam sympatyków. Bardzo serdecznie witam pana Dariusza Zinkowskiego, naszego nowego członka TM Energy. Jest to nasza nowa firma członkowska, lider na rynku nisko- i wysokotemperaturowych pomp ciepła. To dobrze powiedziałem. Także witamy serdecznie. Dzisiejsze spotkanie poprowadzimy zgodnie z tą agendą, czyli zaczniemy od panelu dyskusyjnego na temat ESG i nowych wyzwań dla przedsiębiorców. Witam serdecznie pana Ryszarda Pazlana, Business Center Club, ekspert BCC i prezes zarządu Atmotermu. Piotr Glemiszkowa, główna handlowa, inicjator projektu Inicjatywa BCC i Inicjatywa ESG wspólnie z BCC, Instytutem Studiów Wschodnich. I serdecznie witam podnikom naszego gospodarza, pan Marcin Kania, Izba Gospodarcza Gospodarstwa Polskiego. Szanowni Państwo, program dzisiejszego spotkania zaczynamy, tak powiem, od panelu dyskusyjnego. Później przechodzimy do dwóch krótkich, ale ważnych prezentacji, mianowicie prezentacja dotycząca raportowania środowiskowego, którą poprowadzi pan Ryszard Pazdan, prezentacja dotycząca inicjatywy ESG, pan Piotr Glen, a zakończymy to krótką wymianą informacji na temat naszych inicjatyw klubowych. Zgodnie z życzeniem panów, którzy rejestrują, zajmują pozycję siedzącą. Szanowni Państwo, w BCC dzielimy się wiedzą. W związku z tym też to nasze spotkanie, o którym będziemy mówić, o ESG. Bardzo dziękujemy naszym partnerom merytorycznym, dziękujemy Szkole Głównej Handlowej, dziękujemy Fundacji Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH. Cieszymy się, że Państwo jesteście z nami. ESG, jak doskonale Państwo wiecie, mówię już od dawna wszyscy. Nie jest to oczywiście nic nowego, ponieważ społeczna odpowiedzialność biznesu towarzyszyła przedsiębiorcom tak naprawdę od zawsze. Mieliśmy znakomite, świetne przykłady, choćby Ignacego Łukasiewicza czy braci Krause z Lublina. Ale ESG, pamiętajmy, że ESG to jest pewna triada. Triada, która łączy dzisiaj środowisko naturalne, to jest ta literka E, sprawy społeczne, to jest ta literka S i oczywiście ład korporacyjny, to jest ta literka G. Pytanie, co nam to daje? Czy do tej pory nie było dobrze tak, jak było, czy musimy to zmieniać? I temu też poświęcimy nasz panel. Zapraszam Państwa serdecznie do udziału w dyskusji. To jest spotkanie warsztatowe, więc bardzo proszę śmiało zadawać pytania. Ja pierwsze zadam pytanie i to będzie pytanie do Piotra Glena. Czy firmy, które uwzględniają raportowanie ESG, naprawdę mogą stać się faktycznie firmami bardziej konkurencyjnymi na rynku i czy daje to im jakieś długofalowe korzyści związane z rozwojem swojej efektywności czy innych działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości własnej?
Zacznę, Mirku, może od tego, że od tego, co powiedziałeś, że teraz mówimy o ESG, wcześniej mówiliśmy o CSR, społecznej odpowiedzialności biznesu, bo warto trochę cofnąć się w czasie, żeby sobie przypomnieć historię w ogóle działań podejmowanych przez firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Najpierw mówiliśmy o takim poziomie CSR 1.0 i to była sytuacja, w której firmy po prostu przestrzegały prawa. W pewnym momencie uznano, że już przez samo przestrzeganie prawa przez firmy, regulowanie terminowe płatności, szacunek wobec pracowników, przestrzeganie praw pracowniczych, to już jest społeczna odpowiedzialność. Potem doszedł kolejny element kilkanaście lat temu dotyczący działań charytatywnych podejmowanych przez firmy. To już uznano, że jak już firma a już szczególnie jak założyła fundację korporacyjną, no to już po prostu jest tak społecznie odpowiedzialna, że już no naprawdę nic dodać, nic ująć. Ale potem przyszedł kolejny moment, kiedy okazało się, że ten CSR, który jest realizowany na poziomie państw zachodnich, zaczyna się coraz mocniej rozwijać. Pojawiły się elementy związane właśnie z pierwszymi tematami związanymi z ładem korporacyjnym, z tematami neutralności klimatycznej, ochrony środowiska. Zaczęły się pojawiać pierwsze raporty. I po pewnym czasie to samo zaczęło dziać się w Polsce. Okazało się, że już samo przestrzeganie prawa i prowadzenie działalności charytatywnej, tudzież powołanie fundacji korporacyjnej, to jest tylko sam początek tego CSR-u prawdziwego. Ale warto też wspomnieć o tym, że te działania CSR-owe w ogromnej części miały charakter fakultatywny, nie były obligatoryjne. Zobowiązanych firm do raportowania działalności pozafinansowej od pewnego momentu, w Polsce mówimy o skali około 150 podmiotów, to w skali tysięcy czy dziesiątek tysięcy przedsiębiorstw to jest kropla w morzu. No i te firmy od pewnego czasu podejęły decyzję o tym, że będą raportować. Mieliśmy na giełdzie papierów wartościowych kilka lat temu jeszcze Respect Index, czyli indeks spółek odpowiedzialnych społecznie. Teraz obecnie już mówimy o WIG-u ESG, czyli to jest to prawdziwy indeks, który funkcjonuje na giełdzie papierów wartościowych, w którym mamy wszystkie firmy z WIG-u 20 i one są oceniane pod kątem swojej działalności społecznej, prowadzonej tej działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. I firmy, które do tej pory podejmowały raportowanie, było kilka standardów raportowania. Mieliśmy znany i najczęściej używany standard raportowania, czyli GRI, Global Reporting Initiative. Jest to międzynarodowy standard raportowania, w oparciu o który teraz już będzie nowy standard raportowania, za chwilę do tego dojdę. Mieliśmy polski standard raportowania, który został przygotowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, SEG, SIN, czyli Standard Informacji Niefinansowej. Były wytyczne giełdy papierów wartościowych, i firmy raportowały w oparciu o te standardy. Część firm raportowała w ogóle bez żadnego standardu. Po prostu prezentowała określone dane, które często miały charakter PR-owy, taki promocyjny, nie do końca przedstawiały taką prawdziwą rzeczywistość. No i w pewnym momencie ten obszar ESG stał się na tyle ważny, szczególnie w sytuacji kryzysu klimatycznego i dążenia przez podmioty do neutralności klimatycznej, że Komisja Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu jednolitego standardu raportowania. W grudniu ubiegłego roku została przyjęta dyrektywa CSRD dotycząca jednolitego standardu raportowania, o czym jeszcze będę potem mówił podczas prezentacji, kiedy będę pokazywał projekt inicjatywy ESG. I ta dyrektywa wprowadza jednolity standard raportowania, ale co jest bardzo ważne, w ogromny sposób powiększa skalę firm, które będą musiały raportować według nowego standardu. To będzie jednolity standard raportowania dla wszystkich podmiotów. I od grudnia ubiegłego roku, minęło już 6 miesięcy ponad, państwa członkowskie Unii Europejskiej mają 18 miesięcy na implementację tej dyrektywy i w 2025, za 2024, pierwsza grupa podmiotów będzie musiała raportować według nowego standardu. To jest potężne wyzwanie dla tych firm, ale w pierwszej turze do tego, mówiąc kolokwialnie, worka firm, które będą musiały raportować, wpadną podmioty, które już miały mniejszą lub większą styczność z raportowaniem, wiedzą o co chodzi, wiedzą jak te dane zbierać, agregować i jak zaprezentować rzetelnie, tak żeby były w odpowiedni sposób wysoko ocenione. Natomiast cała zabawa zaczyna się dalej, z każdym kolejnym rokiem, kiedy w sidła dyrektywy CSRD wpadną podmioty, które do tej pory nie miały bladego pojęcia o tym, co to jest raportowanie pozafinansowe. Co najwyżej niektóre z tych firm składały coroczne raporty finansowe. To jest bardzo duże wyzwanie. A wracając do pytania, czy to się opłaca? My na uczelni przedwczoraj mieliśmy taki projekt, na którym prezentowaliśmy coroczny indeks odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem. I to jest indeks, który trzeci rok z rzędu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie realizuje. Badaniu jest poddane ponad 1000 firm z całej Polski. I co jest ciekawe, w 2021 roku ten indeks wyniósł, indeks jest w skali od 0 do 1. I to jest bardzo ciekawe, na co chcę zwrócić uwagę. Dwa lata temu indeks, wartość tego indeksu wyniosła 0,52. Rok temu wyniosła 0,51, a w tym roku wyniosła 0,49. To jest bardzo niepokojące i w ogóle jestem ekstremalnie zaskoczony wynikami tego indeksu, bo wydawałoby się, że w dobie, kiedy skrót ESG polski biznes odmienia przez wszelkie możliwe przypadki, to jakby to nastawienie do zrównoważonego rozwoju i prowadzenia działalności w sposób etyczny, uwzględniania czynników ESG w bieżącej działalności, wydawałoby się, że ten indeks znacząco wystrzeli w górę i że tutaj spółki zdecydowanie będą lepiej do tego tematu podchodzić w sposób taki bardziej odpowiedzialny. O czym to może świadczyć? No może świadczyć to o tym, że w dużej mierze spółki deklarują, że chcą być etyczne, że chcą działać w sposób zrównoważony, ale możemy mówić o zjawisku green tudzież whitewashingu, czyli takiego po prostu opowiadania o tym, że no jesteśmy etyczni, jesteśmy odpowiedzialni, my chcemy to robić i wszystko będzie wspaniale, ale jak przychodzi do badania, a to badanie, które przeprowadziła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wyznaczenie tego indeksu opiera się w oparciu o ISO 26000, czyli normę do spraw zrównoważonego z rozwoju przedsiębiorstw i kwestii środowiskowych. Tam jest kilkaset pytań, bardzo szczegółowe badanie, któremu, tak jak powiedziałem, poddano ponad 1000 podmiotów. I okazało się, że kiedy już przebadamy te firmy, to już nie jest tak różowo i ten indeks niestety z roku na rok spada. W niewielkim stopniu, no ale też ta skala jest duża, jest niewielka, bo to jest pomiędzy 0 a 1, czyli spadek o kolejne 2 punkty procentowe. Więc świadczy to o tym, że co innego firmy deklarują i mówią na zewnątrz, a co innego dzieje się w rzeczywistości, kiedy już szczegółowo są przebadane w zakresie spraw klimatycznych, dążenia do neutralności klimatycznej, spraw w zakresie społecznej odpowiedzialności, kontaktu z lokalną społecznością, czy wreszcie w zakresie ładu korporacyjnego, czy ładu zarządczego, okazuje się, że już nie jest tak różowo i ten indeks spada. A odpowiadając na Twoje pytanie, czy warto podjąć taką inwestycję, czy to się opłaca? Oczywiście w pierwszej fazie i w pierwszym etapie, krótkookresowo, jeśli patrzymy w horyzoncie czasowym pół roku, roku, no to ktoś powie, ale po co ponosić te inwestycje, po co zatrudniać ludzi od ESG, po co podejmować te działania na rzecz neutralności klimatycznej czy ładu korporacyjnego. No są to działania, niektóre z tych działań są kosztowne i odpowiedź moja jest dwojaka. Po pierwsze, sytuacja, która się zadzieje w związku z wejściem dyrektywy CSRD i obowiązkiem raportowania kwestii pozafinansowych, regulator wymusi, prawo wymusi na to, że firmy chcąc nie chcąc będą musiały podjąć te inwestycje, będą musiały podjąć koszty związane z wdrażaniem strategii ESG i rzetelnym raportowaniu tych danych, no bo jeśli nie będą tego robiły, to a. narażają się na określone sankcje finansowe, b. narażają się na sytuację, w której wypadną z łańcucha dostaw i z łańcucha wartości, w których są. Dlatego, że partnerzy biznesowi, po pierwsze banki czy instytucje finansowe, od których ci partnerzy biznesowi prowadzący działalność oczekują finansowania swojej działalności, kredytowania, udzielania pożyczek, etc., już teraz zgodnie z dyrektywą NFRD, która obecnie jeszcze obowiązuje, muszą i tak bankom dostarczać te dane. Nie mają absolutnie żadnego wyboru. Jeśli nie dostarczą, to albo ani otrzymają finansowanie, albo dostaną na dużo gorszych warunkach. No to jeśli ktoś chce, no to już jest pierwsza tylko odpowiedź, że to no, warto i się opłaca, bo po prostu chociażby dostajesz finansowanie na lepszych warunkach. Po drugie, no ta perspektywa wypadnięcia z łańcucha dostaw no jest, myślę, że no, kluczowa. Jeśli firma, która prowadzi swoją działalność i ma 15, 50, 100, 200 podwykonawców, partnerów biznesowych, odbiorców swoich produktów czy usług i nie będzie raportować tej działalności i, nie wiem, mniejszą lub większą część tych partnerów straci, no to jest też oczywiste, że no, straci po prostu pieniądze, straci swój biznes. Wejście, mówiłem o skali raportowania, która była dotychczas, czyli obowiązkowemu raportowaniu działalności pozafinansowej podlegało około 150 podmiotów giełdowych w Polsce. Po wejściu nowej dyrektywy CSRD, w finalnym punkcie, kiedy już wszystkie grupy podmiotów będą podlegać tej dyrektywie, Szacuje się, że nowa dyrektywa obejmie, jeśli chodzi o nasz kraj, między 3600 a 4000 podmiotów. No to już pokazuje skalę, jeśli mamy zmianę ze 150 na prawie 4000. Jaka to jest zmiana? Ale chcę bardzo jasno i wyraźnie podkreślić, że jest to tylko i wyłącznie wierzchołek góry lodowej. Te 4000 firm to jest taki wierzchołek góry lodowej, a wszystko, co jest pod wodą, to jest potężna ilość podmiotów, które nie będą podlegać dyrektywie CSRD, ale będą musiały raportować działalność pozafinansową i dostarczać te wszystkie dane swoim podmiotom biznesowym, które będą od nich tego oczekiwać. Bo po pierwsze, firmy, które będą podlegać dyrektywie i będą musiały raportować, z automatu, z dnia na dzień od wszystkich swoich podwykonawców zaczną oczekiwać dokładnie tego samego. I nie będą patrzeć, czy podlegasz dyrektywie CSRD, czy nie. Masz dostarczyć te dane, bo jak nie, przestajesz być partnerem biznesowym. I jakby to powiązanie pokazuje, że docelowo mniej więcej 1/3 polskich firm, 1/3 polskiej gospodarki zostanie dotknięta przez zapisy i obowiązki dyrektywy CSRD. Czyli to będzie się musiało opłacać i będzie trzeba tą działalność prowadzić, bo prawo i regulator, ale przede wszystkim partnerzy biznesowi w ramach łańcucha dostaw i łańcucha wartości będą tego oczekiwać. Więc to jest ten aspekt taki prawno-regulacyjny, wymuszający trochę, tak? Trochę jak wchodziła kiedyś, ja mam takie w ogóle poczucie, że z ESG jest trochę jak kiedyś było z RODO. Wszyscy się tego bali, a teraz do dzisiaj to wszystko funkcjonuje, działa i każdy się z tym jakoś poukładał i to wszystko się jakoś w biznesie ułożyło i to będzie, myślę, podobnie. Oczywiście tutaj te zapisy są dużo i oczekiwania regulatora w zakresie raportowania są dużo bardziej skomplikowane, ale myślę, że biznes nie będzie miał wyboru, będzie musiał się do tego dostosować. Ale jest jeszcze ten aspekt taki poza regulacyjny, aspekt miękki, zdobywania przewagi konkurencyjnej i osiągania większej efektywności kosztowej. Zajmuję się tematyką ESG, zrównoważonego rozwoju i raportowania od kilkunastu lat, ale oczywiście od mniej więcej półtora roku jest ekstremalnie wzmożona intensywność konferencji, wydarzeń, poszukiwania pracowników mających doświadczenie jako menadżerowie do spraw ESG i to widać na rynku. Absolutnie jest to ewidentnie widoczne i miałem okazję na kilku różnych wydarzeniach moderować bądź uczestniczyć w panelach dotyczących ESG i taki znamienny przykład, który chciałem na zakończenie swojej wypowiedzi pokazać, że to się opłaca i dlaczego jest to element budowania przewagi konkurencyjnej i uzyskania efektywności kosztowej. W ubiegłym roku na jednym z wydarzeń konferencyjnych, na forum ekonomicznym, moderowałem taki panel dotyczący konkurencyjności, osiągania konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki raportowaniu pozafinansowemu. Co się okazało? Miałem tam przedstawicieli biznesu, różnych podmiotów, którzy przedstawiali za i przeciw, która z tych literek jest najważniejsza i czy warto wcześniej się do tego przygotować. I miałem w tym panelu przedstawiciela firmy z szeroko rozumianego rynku nieruchomości, nie będę mówił nazwy, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o jakby branżę i podejście do tematu. I ten człowiek powiedział, że od 2 lat zintensyfikowali w sposób ekstremalny działania w obszarze ESG, zbieranie danych klimatycznych, zbieranie kwestii danych środowiskowych w zakresie ładu korporacyjnego, zaczęli przygotować bardzo rozbudowane raporty społeczne, raporty pozafinansowe i odpowiedział na pytanie, sam zadając je sobie, odpowiedział pytanie dlaczego? Dlatego, że chcieliśmy konkurencję pozostawić w tyle i zgarnąć rynek. Bo okazało się, że jakby wyprzedzili trochę oczekiwania rynku zagranicznego, rynku biznesowego. I firmy, które na zachodzie już od dawna zajmują się tematyką ESG i raportują kwestie pozafinansowe, zaczęły w pewnym momencie dawać sygnały, że będą tych danych oczekiwać od podmiotów, z którymi współpracują w Polsce. I w momencie, kiedy ta firma podjęła decyzję, że podchodzi w sposób poważny i rzetelny do raportowania kwestii ESG i jakby uwzględniania ich w strategii działalności firmy, w ciągu 2 lat ten człowiek powiedział 50% inwestycji, które odbywają się na rynku nieruchomości w Polsce, zgarnęła ta firma. To jest najlepszy dowód na to, że powiedział, że gdyby nie podjęli tej działalności, to nie mieliby tego wszystkiego, tego biznesu, który sprowadzili do Polski, a w ten sposób, mówi, zostawili konkurencję w tyle i teraz to konkurencja musi ich gonić i musi od nich się uczyć, co zrobić, żeby ewentualnie pozyskiwać kolejnych partnerów biznesowych z zagranicy. Bo firmy zachodnie już od dawna oczekiwały tego od polskiego biznesu. Także podsumowując swoją wypowiedź, mamy w kontekście raportowania kwestii pozafinansowych, czy to się opłaca, czy nie, po pierwsze mamy aspekt regulacyjny i aspekt prawny, gdzie nie będzie po prostu wyboru i trzeba będzie to zaraportować, bo jeśli nie, to wypadniemy z rynku, stracimy biznes, przestaniemy być atrakcyjnym partnerem biznesowym dla podmiotów w ramach łańcucha dostaw i łańcucha wartości, a po drugie firmy, które podejmą taką decyzję o tym, że chcemy robić ponad to, co oczekuje rynek, sami wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom w obszarze ESG, dzięki temu jesteśmy w stanie pozyskać nowych partnerów biznesowych, których nasza konkurencja na przykład nie raportując nie jest w stanie uzyskać, czyli zyskujemy wtedy twardy biznes.
Bardzo dziękuję. To dokładnie tak jest i też z tego powodu mamy to spotkanie, bo misją takich organizacji jak nasza jest przede wszystkim edukacja i przekazywanie przedsiębiorcom, naszym członkom i nie tylko istoty choćby tego problemu raportowania ESG. Mówię problemu dlatego, że dla małych firm to rzeczywiście może być w pewnym momencie problem. My to dokładnie widzimy, bo akurat ja mam przyjemność być ekspertem w BCC od spraw ESG i widzę, jak małe firmy podchodzą do tego tematu. Tak? Dla nich jest to, proszę mi uwierzyć, rzecz na dzisiaj, co wypowiedź Piotra dotyczącego na temat indeksu potwierdza, nie jest to dla nich rzecz pierwszoplanowa, ale za chwilę oni zostaną w tyle. My jako organizacje przedsiębiorców i nasze organizacje zaprzyjaźnione czujemy ten temat i rzeczywiście staramy się firmom pomagać, edukować. Ja bardzo się cieszę, że między nami jest pan Ryszard Pazdan. Ryszard jest ekspertem BCC i ministrem w gabinecie cieni od spraw szeroko rozumianych środowiskowych, ale przede wszystkim Ryszard, tak mogę powiedzieć, bo już to powiedziałem na którymś z naszych poprzednich paneli, jest prekursorem w Polsce raportowania środowiskowego, którym zajmuje się od z górą 30 lat. I mam pytanie do ciebie, bo pytanie jest szalenie dzisiaj istotne i chyba może trochę w kontrze do tego, co powiedział Piotr. To fantastycznie, co powiedziałeś, tak rzeczywiście jest i to jest model docelowy, do którego dążymy, ale praktyka jest zupełnie inna. Czy polski biznes, z twoich doświadczeń, Ryszard, rozumie potrzebę raportowania ESG i najważniejsze, czy jest do tego w ogóle przygotowany?
Tak, pytanie rzeczywiście jest dość skomplikowane, czy ty, może od tej strony, że my nie robiliśmy jako firma tego typu badania i statystyki, nie jestem w stanie powiedzieć, jaki procent firm jest rzeczywiście zorientowany, jakie są przekonania. Wydaje mi się, że ideologicznie to jest oczywiste dla wszystkich. Nikt nie kwestionuje, że jest to konieczne. Dla przedsiębiorców jest to przyjęcie jednego z wielu obowiązków, który będzie musiał być realizowany. Tak samo jak realizowany jest sposób i forma księgowania czy raportowania i tych obowiązków jest dużo. I dochodzi w zasadzie dla przedsiębiorców nowy, który zdają sobie świetnie z tego sprawę, będzie podobny. Jak nie zrobią sami, to pewnie ktoś im pomoże. Dla średniego biznesu, który dominuje u nas BCC, to ta sprawa jednak bardzo odległa, co nie jest prawdą oczywiście, jest ona bardzo bliska. W zasadzie to jeśli ktoś nie rozpoczął prac już teraz, to będzie miał tu kłopoty na pewno. Niemniej jednak takie przekonanie istnieje. Zresztą w ogóle bardzo często jest przekonanie, że jak ktoś ma zrobić za rok, to znaczy, że czy nawet za dwa, co dopiero za trzy. To już w ogóle temat nie istnieje. I takie jest podejście generalnie. Nie można ludzi za bardzo winić, bo cały szereg różnych inicjatyw, w jaki sposób się tych, które wydawało się, że są takie ważne, troszkę się rozpłynęły. Tutaj nie ma dyskusji. Jest sprawa dyrektywy, którą będziemy musieli wdrożyć. Ona nie zniknie na pewno. Może tam nastąpią pewne drobne zmiany w czasie, bo to się dzieje. Natomiast ważniejsze jest to, żeby mieć pełną świadomość, że ten obowiązek niesie za sobą określone prace, które trzeba wykonać i które są niestety bardzo uciążliwe. I co więcej, co jest istotne, i ja uważam, że tutaj nie różnimy się aż tak bardzo od biznesu za granicą, nawet od bardzo dużych przedsiębiorstw zagranicznych, z reguły te działania nie do końca są zintegrowane z innymi obowiązkami. I to jest jeden z elementów, który wydaje mi się w tej chwili problematyczny, ponieważ już w tej chwili bardzo wiele firm zbiera dane do różnych elementów. Ja tu nie będę rozdzielał czy do E, czy do S, czy do G, chociaż uważam, że 90% jeśli chodzi o trudność zbierania, stąd mówię o wadze. Trudność zbierania to jest jednak chyba E, czyli sprawy środowiskowe. Niemniej jednak tworzą tego typu działania, które no, nie nakładają się na resztę obowiązków. I takie inicjatywy występują. Moim zdaniem to spowodowało, że my zaproponowaliśmy kilka takich metod, w jaki sposób podejść do tego tematu, ale o tym powiem parę słów troszeczkę później. Natomiast ja nie odczuwam w tej chwili jakiegoś oporu. Każdy mówi tak, to trzeba będzie zrobić, tym się zajmiemy, w zasadzie to już to robimy. Czasami to jest troszeczkę prawdą. Tych sposobów raportowania było już kilka przedsięwzięć. Akurat robili, pomagaliśmy kiedyś Lotosowi. Lotos też raportował przez ostatnie kilka lat. Te raporty pozostawiły. Oczywiście opierając głównie na GRE, czy GRI, mówiąc po polsku. I zresztą bardzo wiele firm to w Polsce realizowało. Teraz przygotowanie się do nowego standardu może nie będzie aż takim problemem, ponieważ to będzie określona metodyka i to się po prostu zrobi. Problem jest taki, że większość firm nie do końca zdaje sobie sprawę, nie ma tych danych do raportowania. Bo zrobienie samego raportu to nie jest specjalnie wielki problem. I tego typu inicjatyw, żeby przygotować w Polsce, jest sporo. Jest jedna z takich inicjatyw, ma znowu nazwę skrótową, więc ja sięgnę, żeby mówić, który jest, o, to jest SBTI, mówiąc po polsku, nie wiem, pewnie część, propagowany przez cztery chyba największe, to się nazywa Science Based Targets Initiative. To jest akurat proponowany przez cztery największe takie organizacje, między innymi w Polsce przez Global Compact, które rzeczywiście mają ułatwić i przygotować przedsiębiorstwa do takiego raportowania. I rzeczywiście tak obserwując zainteresowanie, to firm, które faktycznie, nawet z tych dużych, wykonały tą pracę, to jest tylko kilka, nawet z tych bardzo dużych. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj moim zdaniem pewnie będzie pewnego rodzaju praca od podstaw, to znaczy od tak naprawdę rozpoczęcia i od tych metody, które mają doprowadzić do tego, żeby firma rzeczywiście raportowała. To jest ważne, że to od strony konkurencyjnej jest istotne. Nawet jeśli to zrobimy trochę źle, to lepiej zrobić, bo to też świadczy o tym, że konkurencyjnie chcemy z czymś walczyć. I tyle. Ja uważam, że jest to praca do wykonania, tylko że po prostu trzeba zabrać się natychmiast, jeśli ktoś tego nie zrobił już w zasadzie dzisiaj.
To jest bardzo cenne i tutaj patrzę na Marcina. Bardzo sensytywna branża, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Branża, która tak naprawdę z tym wydaje nam się, że nie ma na dzisiaj nic wspólnego, co rzeczywiście, co nie jest prawdą, o czym, co chyba Marcin za chwilę potwierdzi. Natomiast pytanie czysto praktyczne. Dla firm takie jak te, które są zrzeszone w branży czy podobnych, jakie problemy takie firmy mogą napotkać przy podchodzeniu do tematu ESG i przy podchodzeniu pierwszych raportów, bo dla nich czy dla Was może to być nawet bardzo trudne.
I to się zgadza, bo jak gdyby my jesteśmy taką branżą, że codziennie mamy nowych gości, codziennie są nowe osoby, mamy nowych pracowników, oni rotują. I to, co my zauważamy, bo jak gdyby potrzeby odpowiedź jak gdyby to, co my robimy i że jest to odpowiedź też na potrzeby rynku i bycie konkurencyjnym, to jest bardzo ważne i my też dużo osób nie zdaje sobie sprawy w hotelarstwie, że od wielu lat my te rzeczy tak naprawdę robimy i trzeba to pozbierać razem i faktycznie to się okazuje, że wiele z tych rzeczy robimy, tylko nie mamy świadomości. No i teraz jak patrzymy tak z punktu widzenia czystych, miękkich kompetencji i no, patrzymy, że mamy już pokolenie, które ma ogromną świadomość ESG, zmian i aspektów społecznych bardzo, bo u nas oprócz środowiskowych, które wiemy, że faktycznie będą najtrudniejsze do zebrania. Natomiast zawsze jest ten etap zmian w firmach, tak? I jak wiemy, że musimy go wprowadzić i jest jedna osoba, no to ona ma problem, żeby sobie z tym poradzić. Jak są już dwie, no to już jest łatwiej. Natomiast każda nowa zmiana, która się pojawia, zawsze jest problematyczna, bo każdy sobie zadaje milion pytań. A tu już było RODO, a teraz będzie ESG, a co będzie następne? To już w ogóle w firmach pada taka rzecz i ile to nas będzie kosztowało. Kto za to będzie płacił? Tak naprawdę to są takie najczęstsze pytania, tak? Bo w jaki sposób to zrobimy, a kto będzie zbierał, a czy trzeba zatrudnić nowego pracownika albo więcej pracowników, prawda? To, tak, to już takie podstawowe pytania. Natomiast co jest ciekawe, ja myślę, że tak jak w wielu procesach, im więcej edukacji ten początkowy etap przejdziemy i uświadomimy wszystkich od góry do dołu i uświadomimy sobie, jakie to jest ważne i w rzeczywistości, że część tych rzeczy już robimy, tylko trzeba to bardziej rozwinąć, to jak już zbudujemy tą świadomość, bo tych takich ogromnych kampanii my jakoś w hotelarstwie nie widzimy. Tak, my mamy świadomość, że duże sieci hotelowe już nad tym pracują, my też już nad tym pracujemy, wszyscy w izbie i w mniejszych obiektach też. I jak gdyby edukujemy, że za chwilę to także jak współpracujecie z dużymi, to wy też już jesteście związani tym, że za chwilę też wchodzicie w cały proces raportowania ESG i że czas najwyższy się na to przygotować. Natomiast ja się bardzo cieszę, że zaczynamy od największych, bo łatwiej będzie wprowadzić zmiany, bo jak zaczynamy oddolnie wszystko, albo że wszyscy muszą razem, to tak jak pamiętam, jak to się działo z RODO, że wszyscy razem i naraz, i kto nam pomoże, i kto to będzie robił. I ja miałem tą przyjemność wprowadzać RODO sami indywidualnie. Wprowadzaliśmy w jednym z hoteli, gdzie pracowałem. I powiem szczerze, że jak się okazało, że wszyscy razem siedli i włączyliśmy wszystkich w ten zespół, to RODO można nauczyć wszystkich od początku do końca. I jak gdyby jestem fanem tego, że takiego trybu, że uczymy wszystkich wszystkiego, wyciągamy z tego najważniejsze rzeczy, kompensujemy, no i potem no, szukamy danych, tak? No bo część tych danych faktycznie zbieramy, pokazujemy jako hotele, jako firmy eventowe, bo tak, bo będziemy jako izba też patrzeć bardzo szeroko, tak? To, co robimy i potem jak zaczynamy agregować te wszystkie dane, to się okazuje, że my ich mamy bardzo dużo, tylko nie do końca jeszcze wiemy, co z nimi zrobić. Ja myślę, że ten poziom edukacji, jak dostaniemy, im więcej informacji zbierzemy i jak będziemy wiedzieć, gdzie dokładnie, w którym punkcie, w który punkt pójść, tak naprawdę, to nie będzie żaden problem, bo faktycznie mamy już tak dużo danych związanych i pokazujemy je zresztą na stronach, na Instagramie, na Facebooku, to co robimy w obszarze społecznym, jak pracujemy z pracownikami, żeby pokazać, że to nasze środowisko jest podzielone, że jesteśmy otwarci na wszystkie możliwe grupy pracownicze i faktycznie ta struktura sztywnych hoteli też już się bardzo na przykład zmieniła. Jesteśmy pięciogwiazdkowce, to już nie są tylko sztywne hotele, tylko zatrudniamy najróżniejsze mniejszych pracowników, żebyśmy mieli taką lekkość, swobodę pracy, żebyśmy się też dostosowywali do wszystkich gości, którzy do nas przyjeżdżają, tak? No bo właściwie goście nas wybierają też przez to, że mają z nami relacje, a to też jest ważny element. Natomiast jakie pytania sobie gdzieś tam jeszcze na pewno zadajemy, w jaki sposób te instytucje po raporcie będą nas oceniać, bo może tak, środowiskowe to już będą takie twarde dane, tak? Co dokładnie robimy, one będą najtrudniejsze faktycznie do zebrania. Natomiast jak patrzymy na aspekty społeczne, to w jaki sposób, jaką wagę będą miały te wszystkie elementy w stosunku do oceniania nas przez instytucje finansowe, banki, nie wiem, ubezpieczycieli i tak dalej, jak to będzie podzielone. Ja myślę, że tu jest ogromna droga do przebycia w edukacji. Bo jak dostaniemy całą informację, co jest najważniejsze, albo co jest mniej ważne, czy właściwie albo jak to się, czy to się dzieli procentowo, czy się nie dzieli, to są pytania, które hotelarze, gastronomia i turystyka cała sobie zadaje.
To jest bardzo ważne, ale ja przypominam, że spotykamy się w takiej formule klubowej, więc Państwa serdecznie zapraszam do udziału w dyskusji. Może otworzymy dyskusję po tej kolejnej rundzie pytań. To, co powiedział Marcin, jest szalenie istotne i tak naprawdę tutaj patrzę na Piotra, bo ktoś nas, czyli te firmy, powinien edukować i nauczyć tego raportowania ESG. Sami tego nie zrobimy. Czy to jest rola uczelni, czy to jest rola organizacji przedsiębiorców? Jak taki system zorganizować?
Odpowiedź na to pytanie jest złożona, bo jeszcze nawiązując do tego, co pan dyrektor powiedział, że teraz jest nagle teraz taka łapanka osób od ESG, szukamy może jednego, może dwóch, tak mam takie przeliczanie, no mamy 200 pracowników, to może, nie wiem, jeden na 100 wystarczy, jak będzie, a jak mamy 50, to może jeden wystarczy. I firma myśli trochę w takim kontekście, że aha, czyli będzie trzeba przygotować raport, jak mamy człowieka od RODO, no to mamy KODO, koordynatora ochrony danych osobowych, no to teraz weźmiemy menadżera do spraw ESG, damy mu stanowisko, no i niech on się martwi, co z tym zrobić teraz, niech przygotuje raport. A to nie do końca tak wygląda, że to trzeba przyjąć jedną osobę, bo dane, które musimy pozyskać, zagregować i potem agregować przez lata do kolejnych raportów, bo tak jak dyrektywa, jak pan Ryszard powiedział, dyrektywa CSRD będzie obowiązywać i na stałe wejdzie do życia gospodarczego, czyli trzeba będzie te dane agregować i przechowywać, umieć zebrać. To musi być osoba, która po pierwsze rozumie w ogóle tematykę ESG, rozumie jakie dane trzeba zaraportować i jeszcze musi wiedzieć, z których części organizacji te dane wydobyć. Bo to jest bardzo ważne, tak? Bo mamy podmioty mniejsze, ale mamy podmioty, gdzie są różnego rodzaju działy finansowe, kontrolingu, pracownicze, etc. I te dane trzeba po prostu umieć umiejętnie pozyskać. Trzeba przekonać w ogóle tych pracowników tych działów, że mają znowu jakieś dane do jakiegoś kolejnego raportu dostarczyć. Tak? No, dostarczali do raportu finansowego, a teraz przyjdzie kolejny człowiek i znów będzie chciał od nich jakieś dane. Więc to jest bardzo ważny element, żeby umiejętnie zorganizować te prace. Natomiast przechodząc do Twojego pytania dotyczącego tej kwestii, kto wyedukuje, kto w ogóle przygotuje biznes do tego raportowania. Myślę, że tu jest taki konieczny walor edukacyjny, kompleksowy z wielu stron, czyli takie uderzenie z tą tematyką ESG z różnych środowisk. Myślę, że oczywiście rola uczelni, którą mam przyjemność reprezentować i w ogóle środowiska akademickiego jest oczywiście bardzo ważna, bo rolą uczelni jest kształtowanie liderów, którzy taką działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju będą umieli, będą podejmą, będą wiedzieli jak ją podjąć, będą rozumieli jakby wagę sytuacji, no i ci ludzie muszą zostać wykształceni i ukształtowani, że oni będą osobami, które będą w stanie to zrobić, no ale to są pewnie przyszłe, może nie tyle przyszłe pokolenia, bo już w tym pokoleniu będą te osoby, ale no nie będzie to człowiek od razu, który będzie w stanie zarządzać tym obszarem. No ale jeśli będzie odpowiednio wyedukowany i przygotowany do tej tematyki, no to będzie jakby rozumiał wagę sytuacji, będzie potencjalnie mógł stać się w bliższej lub dalszej perspektywie liderem, który tą działalność zorganizuje. Po drugie, myślę, że wielka rola jednostek administracji rządowej i samorządowej. Czyli organizacje w Polsce bardzo duży wkład w obszar promocji tematyki ESG, przygotowania do kwestii raportowania posiada Ministerstwo Finansów, które jakby ma tam osoby, pełnomocników i pełnomocniczki, które odpowiadają za tą tematykę, za wdrażanie, będą odpowiedzialne za wdrażanie dyrektywy CSRD w Polsce i w polskim biznesie. I myślę, że możemy już teraz też wstępnie zapowiedzieć, że wspólnie z BCC i z Ministerstwem Finansów planujemy po wakacjach we wrześniu lub w październiku zorganizowanie właśnie konferencji dużej poświęconej tematyce raportowania pozafinansowego i wdrażania w ogóle dyrektywy CSRD, bo to jest bardzo ważne dla polskiego biznesu. Więc jakby jest ten aspekt też administracji rządowej i samorządowej. Ogromną rolę odgrywają też NGOsy, które są bardzo mocno powiązane z obszarem zrównoważonego rozwoju. Mam na myśli takie organizacje jak FOB, czyli Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jak UNGC Polska, jak UNEP Grid Warszawa. To są organizacje, które od lat zajmują się tematyką raportowania, znają ją, no, jak SEC, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, no, kluczowa organizacja, która no, robi naprawdę taką katorżniczą, mam wrażenie, i pracę u podstaw i taką mozolną w zakresie edukowania w obszarze ESG. Oni mają to wpisane w swoje DNA i władze SEG-u, z którymi mam też na co dzień bliski kontakt, no dokładają ogromnej, taką wielką wagę przykładają do tego, żeby polski biznes wyedukować, bo sami mają świadomość i sami mając Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych skupione spółki, widzą, jak ogromne ryzyka są z tym związane, jeśli firmy nie będą raportowały działalności pozafinansowej, a stan przygotowań polskiego biznesu jest naprawdę na niskim poziomie w tym zakresie. I prezes SEG-u, na którego wypowiedź sprzed 2 lat bardzo chętnie i zawsze się powołuje, pan prezes Mirosław Kachniewski, w jednym z paneli, w którym braliśmy wspólnie udział, powiedział, że jeśli chodzi o obszar ESG, to kluczowa jest rola tego niesienia, cytuję, kaganka oświaty w tym zakresie. I taka jest prawda, bo ten walor edukacyjny, o którym, Mirku, też wspominałeś na początku naszej dyskusji, jest kluczowy. To spotkanie jest przykładem właśnie tego typu działań, czyli takiej pracy u podstaw, takiej mozolnej pracy edukacyjnej, w której będziemy uczulać firmy na to, co je będzie czekało, jakie są przed nimi wyzwania, jakie są potencjalne korzyści i szanse związane z wdrażaniem strategii i raportowaniem czynników ESG, a jakie są również zagrożenia. Więc mamy uczelnie, mamy administrację rządową i samorządową, mamy NGOsy i mamy tego typu właśnie spotkania, tego typu organizacje jak Business Center Club, za co szapoba, że tego typu działania podejmujecie, bo to jest już nasze drugie wspólne spotkanie, które zorganizowaliśmy w ubiegłym roku. O tym spotkaniu dwa słowa powiem podczas prezentacji na SGH. Teraz robimy we współpracy z Lożą Lubelską i tego typu działania, jeśli będą podejmowane, to rola takich takich organizacji skupiających pracodawców, skupiających firmy właśnie jak BCC jest nie do przecenienia, bo wy we współpracy z takimi organizacjami, uczelniami jak SGH czy innymi partnerami, chociażby jak we wrześniu właśnie planowana konferencja z Ministerstwem Finansów, to wtedy jest szansa, że my z tą taką wiedzą dotrzemy do tego biznesu, ale nie tego największego, który już wie, co ma zrobić i już do tej pory jakoś tam raportował i mniej lub bardziej jest przygotowany do raportowania kwestii finansowych, tylko do tych firm skupionych właśnie w takich organizacjach jak BCC, o czym pan Ryszard wspominał, że to jest średni biznes, często średni mały, często rodzinny. I to są firmy, które za chwilę albo wpadną w sidła dyrektywy CSRD, albo wpadną jakby w jej w oczekiwania firm, z którymi współpracują, które będą zobligowane do raportowania. I rola tu jest, myślę, tak wielu środowisk, żeby nosić tą edukację i jakby uczulać firmy w związku z obowiązkami, którym za chwilę będą podlegać, jest ogromna. Także myślę, że żeby mówić o takiej prawdziwej edukacji, to musi być kompilacja działań wielu środowisk.
Pełna zgoda, to taka jeszcze jedna uwaga, myślę, że bardzo ważna. My powinniśmy odczarować sobie te trzy literki ESG, bo to nie jest jakiś fetysz raport ESG, do którego dążymy. Raport jest tylko i wyłącznie niczym innym jak narzędziem opisującym co? Dobre praktyki. Te dobre praktyki w 3/4 ogółu firm już są. Tylko my tego nie mówimy o tym, że to jest ESG, bo nawet tego nie wiemy. Nie wiemy, że mówimy prozą do tej klasy.
Tylko trzeba też, Mirku, że wejdę ci w słowo, przepraszam, pamiętać, że to nie ma raport pozafinansowy przygotowany zgodnie z SRS-ami i standardem CSRD, to nie będzie już laurka. Dokładnie. Czyli to nie będzie przedstawienie tylko i wyłącznie dobrych praktyk i tego, co robimy, tylko przedstawienie wszystkich wskaźników, które będzie trzeba zaraportować zgodnie z nowym europejskim standardem raportowania. Również tych, które mamy złe wyniki i trzeba będzie je pokazać, opisać, powiedzieć dlaczego są złe, jakie mamy w długim i w krótkim horyzoncie czasowym plany na to, żeby te wskaźniki poprawiać. Czyli to będzie takie prawdziwe, rzetelne przedstawienie sytuacji w zakresie zrównoważonego rozwoju firmy. Bo do tej pory albo firmy unikały pokazywania tych złych informacji i stąd mówiliśmy o green i whitewashingu, bo niestety tak to było. Natomiast nowy standard wymusi na tym, że firma chcąc, nie chcąc będzie musiała zaraportować w sposób rzetelny, jeśli raport będzie miał być przygotowany w sposób profesjonalny, a pamiętajmy, że zgodnie z nową dyrektywą CSRD, o czym też jeszcze wspomnę potem w prezentacji, jednym z kluczowych elementów tego całego procesu jest to, że wszystkie raporty pozafinansowe będą poddawane audytowi zewnętrznemu. Teraz firmy, a te firmy, które wiedziały, że przygotowały dobry, mocny raport w oparciu o wskaźniki, poddawały raportowi różnych firm doradczych, etc. Natomiast teraz wszystkie raporty będą podane audytowi i to będą przeprowadzane te audyty przez biegłych rewidentów, co będzie jakby gwarancją tego, że raport zostanie w sposób rzetelnie oceniony.
Tak jak raporty finansowe.
Tak jak raporty finansowe.
I to jest o tyle ważne, że tak naprawdę weryfikatorem się... To jest element ocenny, tak? To rynek, kontrahenci, otoczenie biznesowe będzie nas weryfikowało, nas jako przedsiębiorców. To jest to z tego, co powinniśmy dzisiaj zdać sprawę. Nas przedsiębiorców, praktyka biznesu, Ryszard Pazdan. Ryszard, jak zorganizować taki proces raportowania w firmie? Czy korzystać z zasobów zewnętrznych, wsparcia na przykład uczelni czy innych podmiotów wyspecjalizowanych, czy też lepiej jest zbudować sobie własne zasoby w organizacji, bo dla firm jest to pytanie, na które sobie dzisiaj muszą odpowiedzieć. Pamiętajmy, że pierwsze raporty się ukażą w roku 2025, to rok 2024. To jest bardzo mało czasu.
Znaczy to, czy to ma być wykonane siłami własnymi, czy nie, to wynika z bardzo prostej analizy. Jeśli ktoś przeprowadzi właściwy audyt, zorientuje się w jakim zakresie i co ma wykonać, to musi dokonać takiej analizy i zorientować się, czy będzie mnie drożej kosztowało to, że ja zatrudnię wyedukowanego na uczelni człowieka, który jest świetny, a być może przy okazji będę na tym zarabiał świadcząc tego typu usługi na zewnątrz, czy będzie to klasyczny outsourcing, który może być dużo tańszy. No tak samo wygląda z wszystkimi działaniami firmy. Bardzo dużo firm jest takich, które prowadzą na przykład nawet tą część księgową czy finansową tak prosto, że to wykonują siły czy firmy zewnętrzne i taki człowiek się już nie martwi, czy ten raport finansowy, który jest zrobiony, czy on jest w odpowiedni sposób skończony, czy nie, bo za to odpowiada. Dokładnie to samo jest tutaj. I na pewno jest sytuacja taka, że bezsprzecznie nie ma co tu odkrywać Ameryki, tylko oprzeć się na wykonanych pracach, których jest teraz i będzie coraz więcej. Już jest sporo narzędzi, sporo firm, które pomagają wykonywać te prace. Zresztą doświadczenia zbierają, tak jak powiedziałem, te duże i korporacje, czy firmy duże i tyle. Także to będzie przedmiotem na pewno bardzo takiej konkretnej analizy finansowej. To będzie mi kosztowało pieniądze. Ja nie mogę stracić więcej pieniędzy, bo muszę się z tego wykazać. A po co jest w ogóle taki raport? No po to, że ja mam udokumentować, co jest istotne, że strategię, którą opracowałem, która ma być strategią zrównoważonego rozwoju, że ona daje jakieś efekty. Przeraportuję po to, żeby powiedzieć, no może się dziać coraz gorzej oczywiście, no to wtedy zmierzę to do prostej rzeczy. Jeśli to jest, ma być raportowane również na ważnym zgromadzeniu, to akurat to może być przedmiot tego, że ja nie dostanę skwitowania z wykonywanej pracy, jeśli zrobiłem coś źle. Nawet jako efekt tej strategii zrównoważonego rozwoju. Więc generalnie rzecz biorąc, jest to przedmiot takiej pracy normalnej w przedsiębiorstwie. Natomiast jeżeli chodzi o scenariusz, co należy zrobić, od czego rozpocząć. No tutaj jest podejście jest bardzo różne, o czym zresztą potem będę mówił osobno, żeby to nie... Jest kilka metod, które my proponujemy w zależności od tego, czy ktoś już ma rozwinięty na przykład tą część środowiskową i świetnie sobie radzi. To dołączenie akurat tego elementu nie będzie stanowiło problemu, natomiast w zasadzie w każdym innym przypadku sugerujemy, żeby zrobić bardzo poważny audyt identyfikujący problemy, które będą musiały być rozwiązane i taki audyt raczej lepiej jest zlecić na zewnątrz. Są firmy, które w takich audytach już się specjalizują. Czyli od tego bym w ogóle rozpoczął.
To jest bardzo ważne rzeczywiście, ale ja tak cały czas patrzę tak trochę globalnie na rynek, na sytuację ESG dzisiaj, ale to jest z punktu widzenia konkretnej firmy. Oczywiście pełna zgoda. Zgadzamy się z tym, że firmy będą podlegały ocenie rynku pod kątem ESG i to będzie na pewno ocena konsumencka, będzie to na pewno ocena od strony inwestorów, ale tu patrzę na Marcina Kanię, jak w ogóle taka firma do tego ma się zabrać, tak? W praktyce, jak na przykład w przypadku choćby któregoś z Twoich hoteli, jak zaraportować ślad węglowy? To jest bardzo trudne.
Tak. Bardzo dobre pytanie. Bo tych obszarów jest dużo i w większości pracujemy i my tak się zastanawiamy, my liczymy trochę na naszych dostawców, bo też jak gdyby pomocy zewsząd na pewno będziemy potrzebować, bo faktycznie jeżeli chodzi o raportowanie samego śladu węglowego, no to najprostsze rzeczy nie są niestety, bo samo wyliczenie samemu sobie jako dyrektor nie siądę i sobie nie wymyślę. I tu jak gdyby firmy zewnętrzne zdecydowanie nam, no, musimy korzystać z narzędzi zewnętrznych z bardzo prostej przyczyny. A po pierwsze ilość rzeczy, które już robimy na bieżąco, tak, nie pozwoli nam na to, żeby się jak gdyby angażować w kolejny projekt samemu, tak? Więc potrzebni są, wszyscy muszą być wyedukowani jak najbardziej. Natomiast ważne, żeby byli ci ludzie, którzy nam gdzieś tam bardzo mocno pomogą. I teraz tak, im szybciej gdzieś tam w całym raportowaniu w ogóle zdobędziemy tą świadomość i od samego początku na etapie od, nie wiem, projektowania, remontu hotelu, zmian, które gdzieś tam planujemy i strategii całych, na którymi pracujemy i co chcemy osiągnąć za te parę lat długofalowo, im szybciej się nauczymy tego i będziemy mówić, że to robimy, ale faktycznie będziemy to robić, no to będzie nam zdecydowanie łatwiej. Natomiast my wiele rzeczy robimy, tak? Tak naprawdę, bo czy sam ślad węglowy, czy już w hotelach na pewno wszyscy widzicie, że już chociażby w minibarach, może tak, może jeszcze inaczej. Bo jak jedziemy do hotelu, co jest trudne w tym wszystkim? Trudne jest to, że z jednej strony mamy pracowników, których uczymy zmiany. I to jest, jak gdyby to się da zrobić pozytywnie. Mamy gości, którzy też chcą pozytywnie, idziemy w dobrą stronę. Tylko z tym się nie kojarzą instytucje hotelowe. Nasze firmy, hotele się nie kojarzą z tym, że ja jadę i dbam o wszystko, tylko najczęściej hotele się kojarzą z tym, że jadę i wszyscy się mają mną zająć. I ja chcę inaczej niż w domu i mam się inaczej poczuć. I rzucenie ręcznika na podłogę, czy niewłączona lodówka w pokoju z informacją, że dbamy o ślad węglowy, dlatego lodówka jest odłączona, jak Państwo sobie życzycie, to ją podłączymy. I na etapie projektowania też na pewno większość z nas zauważyła, że w większości hoteli już nie mamy wanny w pokoju, tylko w kilku pokojach maksymalnie w całym hotelu, tylko wszędzie są prysznice i tak, i woda leci z perlatorów, nie z tradycyjnego prysznica bardzo często. I my mamy tą świadomość i my to robimy od wielu lat. Może na zapleczach jest tam trochę nam łatwiej, no bo czy rekuperacja powietrza, to Boże, w zmywarkach to już to robimy szczerze chyba z 15 lat. Ja pamiętam, jak robiliśmy remont hotelu i już stwierdziliśmy, że posiadanie w firmie dużej cateringowej rekuperacji w potężnej zmywarce, która kosztowała wtedy ogromne pieniądze, coś nie kosztuje, ale jak macie tą świadomość, że usprawnienie, co to daje w przyszłości, bo my to już zauważyliśmy paręnaście lat temu, że posiadanie ogromnej zmywarki, posiadanie firmy cateringowej, w której jestem w stanie zmyć 24 tysiące talerzy w 12 godzin, a robiliśmy to przez prawie 2 dni na normalnych zmywarkach, i okazało się, że i mniej pracowników, i mniej finalnie prądu i cała reszta, no to zaczęliśmy rekuperatory podłączać i nawet tutaj w tym hotelu mamy taką opcję i wiele hoteli tak robi, że podłączamy się już przy wodzie ciepłej, rekuperujemy powietrze, no tam rekuperujemy powietrze, podłączyliśmy się do wody ciepłej i już nawraca, do zimnej, przepraszam, już nawraca ciepła. I jak już widzimy takie rzeczy, że one są proste tak naprawdę, bo trochę nad nimi pracowaliśmy i ktoś wpadł na to, żeby zrobić nam łatwiej. Tak? Jak już edukujemy trochę gości, że no od wielu lat widzimy, że są te karteczki w pokoju, że rzuć ręcznik na podłogę, to będzie zdecydowanie oszczędzimy na tym, a poza tym pralnia tak nie będzie tego prała codziennie, jeżeli nie ma takiej potrzeby, bo często nie ma takiej potrzeby, jak jesteśmy 2-3 dni w hotelu. Natomiast też standardy hoteli, chociażby zobaczcie 4-5 gwiazdkowych, to akurat to jest dobry przykład ręczników czy pościeli. Jest tak, że zmieniamy pościel codziennie. Pytanie, czy jest taka potrzeba. I robimy, już staramy się to robić na życzenie. Natomiast to są takie proste rzeczy, które powodują, że okej, ten koszt się obniża, ale też goście się uczą, mają tą pełną świadomość, tak, że a drodzy Państwo, no to jednak można inaczej. A co więcej, bo tak z punktu widzenia też no hoteli, kiedyś mieliśmy taką rozmowę w izbie na temat uświadomienia gościom, jak marynacji jedzenia na śniadaniach, bo to jest tak naprawdę ponad 90% gości korzysta ze śniadania w hotelu i patrzyliśmy na te, jak gdyby patrząc typowo na ten obiekt zamknięty, tak, redukcja, te 3R, gdzie tam jest redukcja, recycling i tak naprawdę patrzymy, jak to zrobić, żeby goście mieli świadomość. No i okej, okay, za granicą na Dalekim Wschodzie często jest tak, że pamiętaj, że jak gdyby włóż tyle, ile zjesz i tak dalej. My robiliśmy tutaj badania na temat tego, że powinniśmy mieć wagę i kalorie, tak jak i taki notatniczek, że tu masz tyle kalorii, zjesz tyle, słuchajcie, to działa akurat, zaskoczę. No to jest tyle kalorii, włożyłem sobie w 100 gramach, jest tyle i o, jednak zjem mniej. Natomiast jedna z dyrektorów regionalnych z Mazowsza, to Ela Nicza akurat, wymyśliła świetną opcję. Ona powiedziała, słuchajcie, wiecie co jest najlepsze, zwłaszcza w dużych hotelach, żebyśmy postawili plastikowe, przezroczyste beczki po środku sali śniadaniowej i zrzucali to, czego goście nie zjedzą z talerzy, żebyśmy to zrzucali.
Efekt wizualny.
Słuchajcie, bardzo często w obiektach, bo w obiektach miejskich, gdzie mamy gości biznesowych, to jest o tyle łatwiej, że goście biznesowi szybkie śniadanie, kawa, idę dalej. Natomiast z punktu widzenia dużych obiektów turystycznych, zwłaszcza jeżeli wchodzą w grę dzieci, to często jest tak, że mamy przepakowane jedzenie i uwaga, produkty, które przeznaczamy na śniadanie, to tak naprawdę nawet czasami do 60% są niewykorzystane i one lecą do kosza, bo tego nie ma jak przerobić. Bo nie ma co z tym zrobić, bo to są tak naprawdę resztki i tu powstaje, tak? Co z tym zrobić? Tu zostaje tylko biomasa do tego, nie? Więc to są problemy, tak? Już powstały bardzo fajnie, bo powstały na przykład spalarnie takie przyhotelowe, tutaj badaliśmy nawet taką opcję, tylko brakuje mi jeszcze powierzchni, spalarnie biomasy na bieżąco. Są takie jakieś nietypowe, bardzo ciekawe produkty i oni też już się zajmują badaniem śladu węglowego, co z tego dalej. Nie? Więc jak gdyby i oni już dają gotowe narzędzie. Tak? My się właśnie martwimy tym, że jak gdyby chcielibyśmy przerzucić trochę odpowiedzialności na naszych dostawców. Bo i cieszę się właśnie dlatego, co wcześniej powiedziałem, że zaczynamy od dużych. Bo jak ja zamawiam kosmetyki hotelowe i przychodzi mi to w trzech różnych paczkach, trzech dodatkowych opakowaniach, i ja zadaję za każdym razem pytanie, for what? Naprawdę po co nam taka sytuacja? Bo ten transport, tak naprawdę rzeczy, które do nas dojeżdżają, ilość śmieci, które produkujemy przy konferencjach i kongresach, to co przyjeżdża, tak, to jest nietypowe, niepowtarzalne i jeszcze trzeba potem to gdzieś zabrać, zutylizować i wszyscy jak gdyby odpychają, bo to są tylko śmieci, nie? A to się okazuje, że ilość kontenerów, które budujemy dodatkowych od bio i biodegradowalnych i szkła i całej reszty, co jest możliwe tak naprawdę, jest, może moglibyśmy to zredukować do minimum, zmieniając tylko na przykład metodę reklamy.
To jest w ogóle bardzo ciekawe. To co Marcin mówi, pokazuje jedno na przykładzie wycinkowym, tak?
Jeszcze się wtrącę. Mam jeszcze jeden, bo mamy takie bardzo trudne pytanie, sobie teraz zadajemy w przypadku pralni hotelowych. Bo nam została wprowadzona zasada, że obowiązkowo musimy mieć zapakowane, wszystko co przyjeżdża do hotelu jest dezynfekowane w 100% i jest zawinięte w opakowania foliowe. Pytanie, na ile jesteśmy w stanie używać opakowań przetworzonych? Bo opcja numer dwa, jeżeli wrócimy do tego, co ja pamiętam 30 lat temu, że każde opakowanie jest to worek uszyty specjalnie dla nas, dla hoteli, on jest za każdym razem pralny, to czyli te środowiskowe tematy związane ze zużyciem wody wzrosną. I teraz, no właśnie, to są właśnie te pytania, nie? Co z tym dalej?
Na tym przykładzie widzimy, ile jest rzeczywiście taka firma, tak, ile powinna pokonać różnego rodzaju problemów i na ile pytań musi sobie ci odpowiedzieć.
Tak. Kto nam naprawi samochód elektryczny cateringowy?
To jest szalenie ważne.
Za ile?
I tutaj wycinkowo widzimy, jak to, skalę w ogóle tego zjawiska. I teraz sobie to pomyślimy przez liczbę firm, które będą musiały raportować ESG, ale nie tylko tych do tego zobowiązanych, zobligowanych, ale tych będących podwykonawcami.
I jeszcze, Mirku, jeśli pozwolisz, żeby jedno słowo. Znakomita wypowiedź pana dyrektora pokazująca złożoność procesu, ale też jak dużą, taki mały podmiot, no bo w stosunku do potężnych firm, no to jest mały podmiot, jak z ogromną grupą zaangażowanych interesariuszy kooperuje, tak? Z jednej strony dostawcy żywności, dostawcy sprzętu chemicznego, ale interesariuszem kim jest? No interesariuszem potężnym jest klient, który korzysta z hotelu i mieszka. I teraz wyedukowanie tego klienta, że jeśli mamy w sposób rzetelny raportować ślad węglowy, zużycie wody, energii, no to ogromna praca dla hotelu, wyedukowanie tego klienta. No bo jak go nie wyedukujemy, no to będziemy mieli niskie wskaźniki. Znakomity przykład pokazujący na małej firmie, jak to będzie działało dalej, jaki to jest element system naszych połączonych ESG.
To aż się prosi, żeby trochę zmienić to logo ESG i dać E kwadrat ESG, czyli edukacja ESG.
Tak.
Myślę, że bardzo ważne. Szanowni Państwo, zapraszam do zadawania pytań, ale zanim oddam Wam głos, to jedno wspólne pytanie, bardzo krótkie, tak, nie do Was wszystkich, do naszych panelistów. Do tej pory brak raportów ESG nie był problemem dla firm, to kompletnie było tak naprawdę zaniedbywalne, tak? To nie było istotne, jeśli chodzi o rozwój firmy, to było wręcz pomijalne. Natomiast za chwilę, jak Waszym zdaniem, czy firma, która nie będzie raportowała ESG, bo na przykład nie będzie do tego zobligowana, czy taka firma, Waszym zdaniem, będzie pomijana w łańcuchu dostaw, będzie pomijana przez kontrahentów, czy po prostu biznes ucieknie od tych firm i czy to nie jest niebezpieczeństwo, że firmy całkiem dobre, które świetnie funkcjonują na rynku, ale które wypadną z tego raportowania ESG, nagle przestaną się rozwijać?
Odpowiedź, twoje pytanie od razu zawiera odpowiedź. Jest oczywiste i myślę, że możemy odpowiedzieć tak. Tak dokładnie będzie.
Oczywiście.
I nie ma innego. Ja to wcześniej sygnalizowałem, że wypadnięcie z łańcucha dostaw z procesów przetargowych w ogóle, tak? No to jest odpowiedź jest jednoznaczna.
Proszę Państwa, trzy razy tak, no co za zgodność.
Zdjęcie się albo zginie.
No ale trochę tak.
Trochę tak. Szanowni Państwo, oddaję Państwu głos. Bardzo proszę. Śmiało.
Ja myślę, że dużo trudnych przemyśleń. Ja jeszcze mogę dodać takich ciekawych rzeczy, bo kiedyś rozmawialiśmy też na ten temat. Słuchajcie, my w firmie cateringowej sobie zadawaliśmy takie pytanie, poszukaliśmy samochodów elektrycznych cateringowych. No właśnie, to śmiało, tam kawę. Zadawaliśmy sobie takie pytanie, co będzie, jak wybierzemy się na duży catering samochodem elektrycznym i kto nam zrobi taką, tak już, bo tu nawet patrzyliśmy pod takim kątem, że my będziemy bardzo, no bo patrzymy tak, mamy hotel, który jest w centrum, mamy budynek, który nie zrobimy wielu rzeczy, jeżeli chodzi, nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, co byśmy chcieli. Walczyliśmy kiedyś chociażby z zieloną energią na milion sposobów, natomiast układ budynku, ustawienie, cała reszta, no nie daje nam takich możliwości, więc szukamy pod kątem nawet raportowania szukamy innych możliwości, co byśmy byli bardziej konkurencyjni. Więc patrzymy też na aspekty społeczne, patrzymy na wszystkie możliwe aspekty, no i teraz się przerzucamy też, no dobra, no to skorzystajmy z zielonej energii, zobaczmy jak w przypadku firm cateringowych naszych możemy to zrobić. Zresztą też dużo hotelarzy, wiem, że w miastach się nad tym zastanawia. No i jak szukamy tego, a kto nam potem, jak nam sprzeda samochód, to kto nam go naprawi? Kto nam go naprawi, a że wartość silnika to jest 70%, bo dzwoniliśmy po firmach w Lublinie, że to jest wartość 70% wartości samochodu, to bardzo dużo ludzi mówi, a nie, więc jak gdyby teraz odpowiedzialni dostawcy, to jest jak gdyby myślę kluczowe na przykład w takich tematach, nie? Żeby oni mieli świadomość i chcieli, właśnie oni będą wypadać z obiegu i tu się w 100% zgadzam, że jak się nie zmienią, to właśnie myślenie, że właśnie trzeba, że to wypadacie z obiegu, jak nie chcecie rozwijać firmy, to nie, no nie.
Super, to bardzo dziękujemy za tą wypowiedź.
Ja mam pytanie, panowie, bo analizowałem to, co ma być w tych raportach ESG. Tam jest bardzo dużo zagrożeń dla przedsiębiorców na dzień dzisiejszy. Pierwszym, można powiedzieć, takim zagrożeniem to są te, można powiedzieć, ład korporacyjny, tak, który tam jest.
Bo jak go udowodnić?
Trzeba zmienić sposób biznesowy prowadzenia firmy. Czyli to jest na firmach, jak to pan wspomniał, w średnich firmach. No tam jest troszeczkę wolna Amerykanka prowadzenie. Ja sam mam tych kontrahentów, z którymi współpracuję i wiem, jak to wygląda. Następna rzecz jest to klimatyczne, tak? Czyli mamy ochronę środowiska.
Neutralność klimatyczna.
Neutralność klimatyczną, tak. Trzeba raportować zużycie wody, oszczędności, zużycie energii. Trzeba raportować ścieki, tak, które produkują.
Bioróżnorodność, ślad węglowy.
Ślad węglowy, tak. Emisje CO2.
Tak.
To prawda, i społeczny, tak? Czyli mamy coś takiego jak parytet, który tam jest ujęty przy zatrudnieniu i wyrównaniu szans pracowników, czyli kobiet i mężczyzn. I też trzeba raportować, dajmy na to, jak to się mówi, które osoby zostały, same się zwolniły, a które zwolniliśmy ze względu na wysoko rosnące koszty zatrudnienia, tak? Czy panowie myśleliście nad tym, jak ma się dzisiejsze prawo w Polsce dla przedsiębiorców z wprowadzeniem dyrektywy i raportowania ESG? Bo powiem tak szczerze, co po niektórzy mogą mieć problem z tym, żeby się, jak to się mówi, z tym oswoić i to wprowadzić.
Wydaje mi się, że z pozoru odpowiedź jest bardzo prosta. Implementacja dyrektywy. Ale szczegóły.
Chodzi o to, że właśnie biorąc pod uwagę prawo, które funkcjonuje w Polsce i to, że spora grupa wskaźników w przypadku niektórych podmiotów, zaraportowana grupa wskaźników może przedstawić firmę w neutralnym tudzież negatywnym świetle, nie tyle negatywnym, ale pokazującym, że ma firma problemy w określonych aspektach funkcjonowania takiego bieżącego gospodarczego, to nie jest nic złego, bo moim zdaniem o wiele gorszy w tym wszystkim, w tym dotychczasowych procesach raportowania był ten właśnie green tudzież whitewashing, gdzie pokazywano tylko wybrane wskaźniki tu, gdzie jesteśmy na dobrym, wysokim poziomie, a te dane, które są niekorzystne i które należy zmienić w dłuższej lub krótszej perspektywie czasu, na które mamy wpływ i możemy coś z tym zrobić, to ich nie pokazujemy, bo nam wyszły źle. Albo tak ukrywamy, żeby nie były widoczne. Teraz nowy sposób raportowania, o czym za sekundkę będę mówił, no uniemożliwi taką sytuację i jakby prawo to, jakie funkcjonuje, jeśli chodzi o biznes, takie jest, a w dyrektywie i w ramach nowego standardu raportowania te dane trzeba będzie po prostu ujawnić i tyle. I to jest rzeczywiście, no jest to dla wielu firm, to co pan wspomniał, może być zagrożenie i takie odcięcie się, nie no ja zaraz zrobiłem raport i wychodzi, że ja w sumie ten biznes prowadzę w sposób, nie wiem, niezrównoważony, w niektórych aspektach nieetyczny, no i tak.
Może to jest, nas nienawidzą, natomiast tam mamy możliwość tak, tej informacji, dlaczego tak jest.
Tak, tak? Oczywiście.
To jest ten element. Ja tu chętnie się odniosę do pracowników, tak, bo jak gdyby z punktu widzenia całego hotelarstwa, gastronomii, my pracujemy w trybie 24-godzinnym, a mamy zupełnie inne pokolenie i tu na przykład u nas jest to dużym minusem, bo mamy pokolenie, które wiemy, że w strefie ekonomicznej dużo osób lubi pracować 4 godziny. No właśnie, to teraz zobaczcie, że ktoś przychodzi do mnie do hotelu i mówi, święta? święta, noce, w ogóle bez sensu, imprezy, w ogóle zapomnijcie, a ludzie chcą się bawić i chcą się poczuć luksusowo. I teraz, ja w tym aspekcie, ja mówię pracownicy, słuchaj, nie możemy dalej pracować, no bo jak gdyby to są czwarte święta po kolei, czwarty długi weekend, nie wiem, w roku i cała reszta, ty nie przychodzisz, wszyscy przychodzą, no ja nie jestem, nie wyobrażam sobie takiej pracy, no że mam pracowników 7-15, bo goście przyjeżdżają i pracujemy 24 na dobę. I co wtedy? Ja w tym raporcie wypadam źle, natomiast po to są właśnie te możliwości komentarza do tego wszystkiego, że jesteśmy w stanie gdzieś tu sobie jak gdyby tą sytuację zmiękczyć, tak? Tak naprawdę, że jak gdyby pracujemy w takim trybie, odpowiedź pokolenia jest zupełnie inna. Jak gdyby to jest pracownik, który no, musieliśmy się pożegnać, dlatego że nie jest w stanie. I mamy, słuchajcie, przykład z wczoraj. Naprawdę mamy przykład z wczoraj. Świetne dziewczyny, super umiejętności. Przyszła na jeden dzień do pracy i powiedziała właśnie, że ale ona chce pracować akurat w cukierni, tylko na produkcji, tylko 7-15. Ona nie będzie wydawała słodkich rzeczy gościom indywidualnym. Ona nie wyobraża sobie, że przyjdzie na imprezie, będzie wydawała słodkie rzeczy dla gości, bo ona chce je tylko produkować, nic więcej. A świetne umiejętności. I no co tak, zrobić? No tak, ale jesteśmy w stanie to wytłumaczyć.
Pan dyrektor powiedział, jest ten aspekt wyjaśnienia. Tak? Czyli każdy wskaźnik można skomentować, a uzasadnić też jakby stan tego wskaźnika i ewentualnie co chcemy zrobić, żeby go poprawić. Więc tutaj jest ten element takiego no perspektywicznej zmiany na lepsze. A to, że część wskaźników wyjdzie zła, no taki live.
To jak nasze obecne opinie, tak naprawdę facebookowe, googlowe, gdzie odpowiadamy na nie na bieżąco, tak? One nie zawsze muszą się zgadzać z rzeczywistością, ale odpowiadamy na nie jak gdyby i ludzie widzą, że odpowiadamy, że się tym interesujemy, tak naprawdę.
Czyli reasumując, kwadrat ESG, czyli ESG plus edukacja. Szanowni Państwo, mam głosy z sali, żeby przenieść dyskusję i pytania do części kuluarowej naszego spotkania z kawą i ze świetnym cateringiem. Bardzo dziękujemy. Dlatego proponuję, żebyśmy teraz przeszli do dwóch ważnych, krótkich prezentacji.
Tak, bardzo szybko.
Piotr Glen, inicjator inicjatywy ESG, jakkolwiek to brzmi, opowie nam o tym projekcie. My jako Business Center Club jesteśmy od samego początku i jesteśmy jednym z inicjatorów tego projektu. My i nasze firmy członkowskie, a po tej krótkiej prezentacji Piotra, Ryszard,
parę słów,
zejdziemy na ziemię i porozmawiamy o tym, co jest najtrudniejsze, czyli o tej literce E w raportowaniu.
Dobrze, dziękuję Mirku. Ja też postaram się bardzo szybko, dlatego że my spojrzymy się przesunę, żeby było może widać dobrze.
A ja się przesiądę.
Drodzy Państwo, jeśli chodzi o inicjatywę ESG, ja dużo z tej prezentacji już podczas swojej wypowiedzi miałem okazję powiedzieć. Jest to projekt, który został zainicjowany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Forum Ekonomiczne w pierwszej kolejności. Potem zaczęły przystępować kolejne organizacje, o których za chwilę, ale w dużej mierze tutaj ukłony dla BCC i dla Mirka za to, że aktywnie od samego początku włączył się w projekt. No SGH, wiodąca uczelnia ekonomiczna, Forum Ekonomiczne, znacie Państwo doskonale. Potężne wydarzenie, które od ponad 30 lat odbywa się, najważniejsze gospodarcze wydarzenie w Polsce, które odbywa się zawsze we wrześniu. Inicjatywa ESG jest to projekt właśnie SGH i Forum Ekonomicznego, którego celem jest skupianie podmiotów, dla których wartości ESG stanowią oś prowadzenia biznesu, takiej codziennej, bieżącej działalności. Organizatorami projektu jest SGH i Forum Ekonomiczne. Mamy partnerów instytucjonalnych, co jest ważne, bo to są podmioty, które wyznaczają standardy w obszarze ESG, regulatorzy, NGOsy, tego typu organizacje jak BCC. Również mamy Giełdę Papierów Wartościowych w projekcie, również mamy Krajową Izbę Gospodarczą, mamy KNF, czyli Komisję Nadzoru Finansowego. W projekcie mamy Pana, Polską Agencję Nadzoru Audytowego w kontekście potem oceny tych raportów. Także tych podmiotów jest dużo, ale mamy także partnerów biznesowych, firmy prowadzące działalność biznesową, których serdecznie zapraszamy, które mogą przystąpić do inicjatywy na zasadach komercyjnych, bo zależy nam też na biznesie. Celem działania inicjatywy jest stworzenie przede wszystkim, powołanie takiego środowiska, które będzie zrzeszało firmy prowadzące odpowiedzialny biznes w sposób zrównoważony. Chcemy stworzyć po pierwsze platformę do wymiany wiedzy, jeśli chodzi o obszar ESG i doświadczeń w zakresie prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony. Zależy nam bardzo na edukacji i promocji najlepszych praktyk w obszarze ESG. To, o czym Mirek wspominał na początku spotkania, że to nasze dzisiejsze spotkanie ma właśnie ten przede wszystkim walor edukacyjny, no i podejmowanie dyskusji na temat kierunków zmian, dlatego że to wszystko, co się dzieje w obszarze ESG, co wnosi dyrektywa CSRD, no doprowadza do tego, że warto o tym dyskutować, ponieważ te standardy raportowania też pewnie, panie Ryszardzie, mogą się na przestrzeni lat zmieniać, bo to wymusi rynek i będą mówiły o tym firmy. Kontekst powołania dyrektywy, no to jest kontekst powołania inicjatywy ESG, to jest oczywiście uchwalenie, przyjęcie przez Komisję Europejską w grudniu ubiegłego roku dyrektywy CSRD i cztery kluczowe rzeczy, na które chcę zwrócić uwagę, o dwóch chyba mówiłem. Po pierwsze, znaczne poszerzenie zakresu firm objętych sprawozdawczością. W Polsce ze 150 do prawie 4 tysięcy. To mówię tylko i wyłącznie o obowiązku, o tym wierzchołku góry lodowej. Nie mówię o firmach, które w ramach łańcucha dostaw wpadną w sidła dyrektywy, tylko mówię o tym obowiązku. Wprowadzenie wymogu atestacji audytu informacji na temat zrównoważonego rozwoju. Do tej pory raporty społeczne, raporty niefinansowe były oceniane, były audytowane dobrowolnie. Jeśli firma miała ochotę i uznała, że jest na tyle dobry i nie boi się danych, które zaprezentowała, no to brała firmę doradczą i te dane były audytowane. Teraz każdy raport niefinansowy będzie musiał być poddany audytowi przez biegłego rewidenta, podkreślam. Nie przez wybraną sobie firmę doradczą, z którą mamy dobre kontakty i współpracujemy i zapłacimy dobrze, ona nam dobrze ten raport oceni. Tylko biegli, niezależni, biegli rewidenci, tak jak raporty finansowe, będą oceniać raporty społeczne. Oparcie sprawozdawczości na jednolitym standardzie raportowania. Tak jak mówiłem, do tej pory mieliśmy ileś standardów, oczywiście standard GRI, był standardem najpopularniejszym, najczęściej wykorzystywanym, ale tak jak wspominałem, mieliśmy SIN, mieliśmy wytyczne GPW, mieliśmy różnego rodzaju kompilacje tych standardów. Teraz będzie jednolity standard raportowania w oparciu o SRS-y. I wreszcie wprowadzenie obowiązku prezentacji informacji w formacie cyfrowym nadającym się do odczytu maszynowego. To jest potężna zmiana, która powoduje, że wszystkie dane będą po prostu, każdy inwestor może sobie po prostu te dane pobrać i zobaczyć, aha, taki ślad węglowy ma ta firma, taki. Tak podchodzi do spraw pracowniczych, taka jest różnorodność, takie jest wynagrodzenie kadry kierowniczej. Wszystko jest w stanie maszynowo sobie sprawdzić. To jest ogromna zmiana i to są cztery kluczowe wymogi dyrektywy CSRD. Terminy, o których mówiliśmy, 2025 za 2024 rok obrotowy, spółki, które do tej pory już podlegały raportowaniu, czyli te największe podmioty podlegające dyrektywie NFRD. Tu mówimy o bankach i dużych spółkach giełdowych. Ale kluczowe są te, myślę, dwa kolejne terminy. 2026 za 2025. Duże przedsiębiorstwa spełniające dwa dowolne z tych trzech kryteriów, które tutaj Państwo macie. Tutaj już przed spotkaniem z przedstawicielką jednej z firm, która jest obecna na spotkaniu, rozmawialiśmy o tym, że właśnie wpadają w sidła tej dyrektywy i za chwilkę będą, no bo tak naprawdę 2026 rok to jest za chwilę, będą musiały, te firmy będą musiały raportować według dyrektywy CSRD. Ale co jest ważne, w 2027 roku, za rok obrotowy 2026, to małe i średnie spółki notowane na rynku regulowanym. Spełniające, proszę zobaczyć, dwa z trzech kryteriów, a jednym z nich jest zatrudnienie ponad 10 pracowników. Cóż to jest 10 pracowników? To mówimy o po prostu bardzo małej firmie, która wpada w sidła dyrektywy CSRD i będzie musiała raportować działalność pozafinansową. I wreszcie ostatnia grupa podmiotów w 2028 za 2027 to są spółki spoza Unii Europejskiej, które w Unii posiadają jednostkę zależną i osiągają na terenie Unii obroty przekraczające 150 milionów euro w ciągu roku. Czyli już również spółki działające poza Unią będą zobowiązane do raportowania. Konsekwencje dla firm, o nich mówiliśmy dzisiaj już przez wszystkie możliwe przypadki. Łańcuchy dostaw, podwykonawcy, finansowanie biznesu bieżącego przez banki. No i wreszcie, o czym wspominał też pan dyrektor, oczekiwania konsumentów. Tak? Konsumenci zaczynają oczekiwać. Nowe pokolenie jest już tak na tyle wyedukowane w tym obszarze, że zaczyna od podmiotów, od których kupuje produkty czy usługi, oczekiwać działania w sposób zrównoważony i etyczny, z poszanowaniem środowiska na przykład i podejmowaniem działań zmierzających ku neutralności klimatycznej. Obszarów działalności inicjatywy jest wiele, ale te cztery kluczowe to po pierwsze to, co wspomniałem wcześniej, platforma dobrych praktyk. My się chcemy tymi praktykami w ramach spotkań i w ramach inicjatywy ESG wymieniać, mówić sobie o tym, co się zadziało dobrego. Jedna firma drugiej podpowie, co można zrobić. No dzisiaj pan dyrektor, no jak z rękawa sypał przykładami znakomitymi dla branży hotelarskiej, tak? Które, no nie wiem, nie urzekł przykład z beczką przezroczystą. Bardzo, znaczy myślę, że osoby, które za dużo sobie nakładają tego jedzenia i widzą potem, co się z nim dzieje, to myślę, że tknie to każdego, tak? I takie przykłady, to są właśnie dobre praktyki. Może ktoś z innych banków teraz wykorzysta ten, z innych hoteli wykorzysta ten pomysł, bo jest znakomity. Po drugie, chcemy być też platformą doradczą. Takie organizacje jak SGH, jak BCC możemy wspólnie doradzać podmiotom, po to jest też to spotkanie, żeby była właśnie ta platforma wiedzy i platforma naukowa. Platforma naukowa dlatego, że my jako SGH, no oprócz tej takiej działalności bieżącej, biznesowej, doradczej i takiej edukacyjnej, no musimy też prowadzić działania naukowe. I takim przykładem jest raport Forum Ekonomicznego. Każde forum ekonomiczne rozpoczyna się od prezentacji raportu Forum Ekonomicznego. To jest wspólne wydawnictwo i opracowanie naukowe przygotowane przez SGH i właśnie Forum Ekonomiczne. I w tym roku po raz pierwszy tam są poruszane najważniejsze, kluczowe obszary gospodarcze dla państwa w danym roku. I w tym roku po raz pierwszy we wrześniu jeden z rozdziałów, duża część raportu będzie poświęcona tematyce ESG i raportowaniu pozafinansowemu. Także jeśli raport będzie dostępny, to zachęcam państwa do odnalezienia go sobie na stronach Forum Ekonomicznego i SGH. Również można go, ten raport będzie bezpłatnie pobrać. Tam będzie, ja jestem współautorem tego rozdziału i organizowałem zespół, który przygotowywał ten rozdział. Rozdział dotyczący ESG, muszę państwu nieskromnie powiedzieć, jest naprawdę znakomity. Zawiera mnóstwo cennych informacji, takich bardzo merytorycznych, które myślę, że dla państwa, dla firm, które będą raportowały, jest bardzo ważne. I zachęcam po prostu do pobrania ze strony uczelni tego raportu. Od września, po zakończeniu forum ekonomicznego, na stronach uczelni raport będzie do pobrania. I jeden z rozdziałów właśnie dotyczy tematyki ESG. Prowadzimy też taki projekt jak czwartkowe forum SGH, na którym prezentujemy najważniejsze tematy związane z gospodarcze, które dzieją się aktualnie w Polsce, najważniejsze trendy gospodarcze. I już najbliższy czwartek, za tydzień, 6 lipca o godzinie 14 na kanale YouTube SGH można będzie śledzić bardzo ciekawe i bardzo ważne spotkanie czwartkowe z prezesem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Mirosławem Kachniewskim. Spotkanie poświęcone właśnie obszarowi ESG, wyzwaniom dla przedsiębiorców i raportowaniu. To człowiek, który, no, mówiąc bardzo kolokwialnie, na kwestiach ESG i zrównoważonego rozwoju zjadł zęby, ma ogromną wiedzę w tym zakresie i myślę, że może państwu dostarczyć mnóstwo ciekawych informacji. Można oglądać o godzinie 14 za tydzień 6 lipca na żywo to spotkanie, ten wywiad z panem prezesem Kachniewskim, ale on jest później zawieszone oczywiście to wydarzenie na stronie uczelni i możecie sobie państwo w dowolnym momencie otworzyć. Zachęcam do obejrzenia. Także tego typu działania też robimy. Kilka słów o dotychczasowych aktywnościach inicjatywy ESG. W ubiegłym roku w czerwcu było spotkanie inauguracyjne w sali Senatu, w którym zainaugurowaliśmy cały projekt wspólnie z Forum Ekonomicznym. To są podmioty, które wzięły, tak jak powiedziałem państwu, w spotkaniu inauguracyjnym, które wzięły udział. Mamy GPW, mamy Biuro Informacji Kredytowej, mamy KNF, mamy grupę PFR, FARP, a mamy oczywiście Business Center Club. Mirek uczestniczył i reprezentował BCC na tym spotkaniu, za co bardzo dziękuję. Mamy też firmy doradcze, KPMG, Deloitte, mamy grupę Luxmed, L'Oreal, Bank. No, widzicie państwo wszystkie logotypy tych podmiotów przybywa, które dołączyły do inicjatywy ESG. Natomiast na samym forum ekonomicznym rektor mojej uczelni, profesor Piotr Wachowiak i przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Bertychowski podpisali list intencyjny o formalnym powołaniu inicjatywy ESG. W ramach inicjatywy odbyło się już podczas samego forum szereg paneli dotyczących tematyki ESG i raportowania, na których zachęcaliśmy i zapoznawaliśmy przedsiębiorców z tą tematyką. Bardzo ważnym wydarzeniem było ubiegłoroczne październikowe webinarium, które wspólnie z Business Center Clubem przygotowaliśmy, w którym uczestniczył prezes Goliszewski. Bardzo duże wydarzenie pod takim samym tytułem jak dziś, ESG, nowe wyzwania dla przedsiębiorców. Zachęcam państwa do odnalezienia sobie do tego webinarium. Ja tę prezentację udostępniłem Mirkowi, więc jeśli ktoś z państwa będzie chciał, to oczywiście tu są linki, gdzie można sobie to webinarium odtworzyć. Bardzo ciekawa, znakomita dyskusja z wybitnymi ekspertami w tym obszarze. Jesteśmy też na stałe przy Forum Zrównoważonego Rozwoju ESG, czyli projekcie realizowanym przez grupę Gremi Media, czyli Rzeczpospolitą i Parkiet. To jest bardzo duży mediowy projekt dotyczący, taki edukacyjny, dotyczący obszaru ESG i też na stałe przy tym projekcie SGH jest jako główny partner merytoryczny. Jesteśmy też na każdym kongresie ESG Polska Moc Biznesu odbywającym się na Stadionie Narodowym. To jest potężne wydarzenie, kilka tysięcy gości, trzy sceny, scena E, scena S i scena G, na której dzieją się równolegle wydarzenia. Potężne wydarzenie i edukacyjne, i takie też eksperckie, więc Tutaj to wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora naszej uczelni. Także bardzo ciekawy raport, który można pobrać sobie na stronie Kancelarii DZP. Zachęcam, naprawdę zachęcam. Znakomity raport wydany pod patronatem rektora. Raport Bariery ESG w Polsce, wyzwania i wnioski na przyszłość. Inicjatorem tego projektu Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka. Warto wejść na stronę Kancelarii DZP, wpisać sobie raport Bariery ESG w Polsce i pobrać ten raport i przeczytać go. Zachęcam. Znakomite wydawnictwo pokazujące przebadanie całego polskiego rynku w obszarze ESG, jakie są kluczowe wyzwania, jakie są kluczowe problemy. To, o czym Pan wspominał, zadając pytanie. Także zachęcam do pobrania, bo naprawdę świetny raport. Kluczowe wnioski z raportu, jakie popłynęły, no to jest to, o czym dzisiaj wszystko mówiliśmy. Czyli ESG może mieć wpływ na wyniki finansowe? Absolutnie tak. No bo jeśli stracimy partnerów biznesowych, tudzież pozyskamy w wyniku prowadzenia tych działań, no to wpływ na wyniki finansowe jest oczywisty. Przyciągamy inwestorów. ESG jest ważne dla instytucji finansowych. Dostaniemy dobre kredytowanie, dobre finansowanie tylko i wyłącznie pod warunkiem, jeśli rzetelnie będziemy raportować dane ESG. ESG wpłynie na wszystkich przedsiębiorców? Tak, bo to co powiedziałem, te 3600 podmiotów to jest tylko i wyłącznie wierzchołek góry lodowej. Ale to pociągnie za sobą kolejne podmioty, które będą musiały rzetelnie przedstawiać dane ESG i je ujawniać. Jest ważne dla nowego pokolenia, to co Pan Dyrektor kilkukrotnie wspominał. Nowe pokolenie oczekuje od swoich partnerów, dostawców, produktów i usług działania w sposób zrównoważony i etyczny. Czy jest trendem rynkowym? No jak najbardziej. No to co Mirek wspominał, ESG odmieniamy przez wszelkie przypadki od kilku miesięcy i to będzie narastało w związku z obowiązywaniem dyrektywy. ESG stanie się wymogiem prawnym dla większości podmiotów z rynku i to jest prawda i wreszcie jest elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Absolutnie tak, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Także dziękuję serdecznie za to, że mogłem w kilku słowach dosłownie, ale powiedzieć o inicjatywie ESG, która jest dla nas, dla uczelni, która wymyśliła ten projekt, zainicjowała bardzo ważnym projektem, szczególnie edukacyjnym. Stąd te webinaria, stąd współpraca z Business Center Clubem, żeby właśnie docierać w takich nawet niewielkich spotkaniach do przedsiębiorców, bo oni potem kaskadowo powiedzą dalej kolejny. Także to jest ważne. Posłuchaj, zapoznaj się z tym, bo to będzie dla Ciebie ważne. I o to chyba tak naprawdę chodzi. Dziękuję.
Szanowni Państwo, bardzo Piotr, dziękujemy za tą wyczerpującą wypowiedź. Dziękujemy Piotru Gajczko, Mowa. I teraz myślę, że to, co jest najważniejsze w tym, co mówiliśmy, ta literka E. Napięcie musi rosnąć. Ryszard, Pan znam, ekspert BCC, minister gabinecie cieni BCC, ekspert od raportowania środowiskowego. Bardzo proszę.
Dziękuję. Proszę Państwa, ja Państwu nie będę pokazywał prezentacji z prostej przyczyny, że zostałoby się więcej niż kilka słów, a profesor miał tyle kilka słów, więc u mnie to byłoby pewnie jedno słowo. Więc, ale nie żartując, chcę powiedzieć, że my w zasadzie to, co ja w zasadzie chciałbym przekazać i pokazać, to w pewnym sensie mogło być odebrane trochę jako kryptoreklamę, bo my się zajmujemy, tak jak kolega wspomniał, od ponad 30 lat zagadnieniami zbierania danych do różnych zagadnień środowiskowych, tworzeniem różnego rodzaju raportów, różnego rodzaju prezentacji i map. I w związku z tym doszliśmy do wniosku, że to, co jest najistotniejsze w przypadku każdego przedsiębiorstwa, to jest stworzenie pewnego systemu, właściwie platformy, która pozwala korzystać z tych danych, które są zbierane do wszystkich potrzeb środowiskowych. Nie tylko do ESG, nie tylko do opłat, nie tylko do wydzielonych spraw, które musimy spełnić z takich czy innych powodów, ale to, żeby uporządkować całkowicie wszystkie problemy środowiskowe, bo to się staje zagadnieniem coraz poważniejszym, nie mówiąc o tym, że jeśli nie będziemy spełniali pewnych wymogów, nawet korzystając z pieniędzy europejskich, usiłując korzystać, to ich nie dostaniemy. W związku z tym opracowaliśmy ostatnio na bazie tych bardzo długoletnich doświadczeń, to już funkcjonuje od kilku lat, taką platformę, która się nazywa ekostratek.com. Jeśli ktoś z Państwa chciałby bliżej zobaczyć i wybrać te zagadnienia, które jego osobiście interesują, to bardzo proszę zerknąć do internetu, tam wszystko można znaleźć, to się nazywa ekostratek.com. Ja to wspominam dlatego, że ta platforma jest w zasadzie, daje możliwość samodzielnego zbierania i samodzielnego kreowania tych prac, które są potrzebne, względnie skorzystania z podpowiedzi innych firm, między innymi z takiej firmy, którą reprezentuje BCC Admotem S.A., żeby po prostu odpowiednio czy przeszkolić w korzystaniu z tej platformy, czy nawet ułatwić wprowadzenie danych. Więc to jest, ale praktycznie zorientowaliśmy się, pomagając wielu przedsiębiorstwach, że Częstokroć tak się zresztą zdarza, że ktoś chce rozpocząć już konkretne prace od czegoś i mówi, ok, jeśli to zrobimy, to my to będziemy ewoluować z pozostałymi zagadnieniami. Tak się złożyło, że bardzo wiele przedsiębiorstw rozpoczęło pracę niezależnie od nawet stopnia zaawansowania, od w zasadzie mierzenia śladu węglowego. Do celów przede wszystkim marketingowych, ale może również na pewnym etapie uświadomienia sobie, w jaki sposób ja oddziałuję na coś, to się środowisko, albo jakie mogę podjąć działania, mając świadomość, co tam wchodzi w ten element, działania, które mogę doprowadzić do redukcji po to, żeby się pochwalić. Mam taki ślad węglowy, a ten ślad węglowy może być mniejszy. Zresztą jak Państwo wiecie, ślad węglowy to jest pewien wielkość ekwiwalentu dwutlenku węgla, chociaż w koncentracji tam jest 7, które się liczy, które odnoszą się do takich właściwie, my to nazywamy trzech aspektów, to się nazywa trzech sposobów wyliczania tego śladu węglowego, a więc sposób prymitywny, prosty, coś produkuję, robię usługę, do tego korzystam z tego i z tego. Potem oczywiście okazuje się, że to jest ten drugi aspekt, że ja wykorzystuję w sposób pośredni pewne zasoby, w związku z tym ja też muszę zwrócić, a już w ogóle komplikacja zaczyna się duża i z reguły akurat jest to duży problem, kiedy muszę uwzględnić tych wszystkich interesariuszy, z którymi współpracuję, wszelkich dostawców, którzy akurat najczęściej niczego nie mierzą, albo trzeba po prostu do tego zobligować. W wyniku takiej, można powiedzieć, konkurencji, częstokroć przystępują do tych działań. I często jest tak, po to, żeby to zrealizować, my założyliśmy, że w ramach tej platformy musi istnieć pewnego rodzaju automat prosty oraz metoda dość skomplikowana. Mogę powiedzieć tyle, że, bo to nie jest ujawnianie jakichś tajemnic, że przećwiczyliśmy to między innymi na takiej dużej organizacji jak JSW, akurat spółka, która ma dużo węgla, w związku z tym ma rzeczywiście czym się chwalić lub nie, ale to było, okazuje się, bardzo potrzebne w tych przypadkach też. Ale również mieliśmy okazję przygotowywać między innymi już instytucje, które nie mają z LOTOS do tego typu działań. Chociaż ostatnio widzę, że jak się, ponieważ się port gdański zdecydował na podjęcie tych działań, to oni zidentyfikowali, gdzie chcieliby to robić do każdej produkcji, do każdej usługi, dla wszystkich tych, którzy wynajmują, nawiasem mówiąc, ich zasoby, ich nabrzeża. Tam nawet jest spółka 40%, nie wiem, to się dowiedzieliśmy, dla nas to jest szok. To jest spółka akurat z Tajwanu, właściwie to jest własność Tajwanu, 40% naszego nabrzeża, że te elementy śladu węglowego zdecydowały, w jakim kierunku i co mają robić, żeby przynajmniej uporać się z tymi zagadnieniami, przygotowując dane do ESG. Naszym zdaniem to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo pomija się cały szereg innych. Ale niemniej jednak, więc tutaj my nawet określiliśmy i opisaliśmy poszczególne kroki, które są tam ujęte, jakie należy wykonać, żeby według tej propozycji poradzić sobie z przygotowaniem. Naszym zdaniem jednak dużo lepiej jest przyjąć pewne takie dość radykalne działania, to znaczy dokonać najlepiej za pomocą zewnętrznej firmy, wykonać pewien audyt, na ile wszystkie zagadnienia środowiskowe, jakie są do opanowania w przedsiębiorstwie, należy ocenić. Na podstawie tego audytu, który obejmuje bardzo wiele elementów, możemy sobie określić właściwie tak naprawdę scenariusz naszej pracy. Byłoby ideałem, jeśli to się dzieje w tym czasie, kiedy można zmodyfikować, albo bardzo często firmy wręcz budują nowe strategie działania, bo to dość istotnie modyfikuje także podejście do spraw technologicznych w firmie, czyli strategię przynajmniej w okresie tak co najmniej 3-letnim i tak naprawdę w tej chwili już każda z tych firm zewnętrznych, która pomaga, prowadza i nawet traktuje, że to jest tak naprawdę strategia zrównoważonego rozwoju. To już nawet bardzo często się tak wręcz nazywa. A więc my identyfikujemy i standaryzujemy procesy środowiskowe i procesy produkcyjne przedsiębiorstwa i mapujemy te procesy do zbierania tych niezbędnych wszystkich danych. W zasadzie zawsze to się jest związane z powołaniem jakiegoś małego zespołu i wdrożenie tej platformy, o której mówiliśmy i szkolimy tych pracowników, żeby można było te dane wszystkie zebrać. Oczywiście w następnej kolejności jednak wracamy w narzędziu do liczenia śladu węglowego. Bardzo często jest tak w niektórych przedsiębiorstwach, że wchodzi inny element śladu środowiskowego, jak ślad wodny, który to jest bardzo ważny. Może akurat mniej z tego powodu, ale w pozostałych środowiskowych jest szalenie ważny. Oczywiście, że
ocenia się, na ile pewne dane z przedsiębiorstwa muszą być włączone po to, żeby między innymi spełnić wymogi taksonomii Unii Europejskiej. To jest następne w zasadzie rozporządzenie, nie trzeba tu czekać na żadną implementację. To nas obowiązuje, czy nam się podoba, czy nie. A sprawa jest o tyle istotna, że właśnie tam w tym rozporządzeniu są określone zasady, które mówią, na ile nie wolno nam czynić poważnej szkody lepszej. To się nazywa DNSH, nawet do Nursing in Kahan, która między innymi jest jednym z elementów oceny projektów unijnych. Zostało to przyjęte no, prawie wprost. To znaczy tam nie ma tylko elementu poprawienia jednego z tych 6 celów, tylko nie pogorszenia wszystkich pozostałych. Więc to też jest coś, z czym z reguły przedsiębiorstwa sobie same w takiej sytuacji no, nie poradzą. Najczęściej w tym momencie przygotowany jest też z automatu pewien plan transformacji, właściwie dekarbonizacji przedsiębiorstwa w oparciu o dane, zbieranie na tej platformie. Potem określa się plany redukcji, ustala konkretnie mierzalne cele. Czyli to jest cały zestaw zadań, które przygotowują tak naprawdę całość spraw środowiskowych po to, bo wbrew pozorom, mimo że to jest dość ściśle określone, jeśli chodzi o pewien standard raportowania, to okazuje się, że to jest dość sprawa taka indywidualna. Nie wszystkie elementy w ogóle wchodzą do raportowania. Możemy czasami po przeczytaniu tej dyrektywy, no jeszcze na razie nie mamy polskiego prawa, czyli to nas nie obowiązuje, być przerażeni, jaki zakres informacji będzie musieli raportować. Okazuje się, że nie zawsze tak jest, czasami to jest bardzo ograniczone. Oraz trzecia taka metoda, ale to była dość indywidualna i w zasadzie była zaoferowana tylko dużemu podmiotowi, dotycząca w ogóle podziału tych działań i identyfikacji funkcjonowania poddostawców w ramach tej jednej platformy, o której wspomniałem. Ja bym tego nie chciał spotkania przedłużać, bo jak powiedziałem, to prace są, które większość Państwa sobie doskonale zdają sprawę, że no bez spraw środowiskowych w zasadzie nie da się już w tej chwili prawie nic zrobić. Nawet niczego nie można rozbudować, wybudować. A jeśli chodzi o prowadzenie działalności, to no to jest oczywiste, że to jest chyba, przynajmniej w moim przekonaniu, ten element E będzie decydujący, jeśli chodzi o skuteczność tego raportowania. Może tylko tyle nie chciałbym. Jeśli ktoś będzie chciał wiedzieć więcej szczegółów, to bardzo serdecznie ja zostawię parę wizytówek. Proszę dzwonić do firmy. Bezpłatnie zostaną w kontekście dość indywidualnych potrzeb zostaną udzielone informacje.
Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za tę wyczerpującą informację. Ja w imieniu Business Central Club serdecznie dziękuję naszym partnerom merytorycznym. Bardzo dziękuję Szkole Głównej Handlowej. Bardzo dziękuję Fundacji Rozwoju Edukacji Menadżerskiej SGH. Kończymy tą część spotkania. Zapraszam Państwa teraz na spotkanie klubowe. Zapraszam na kawę. Zanim zaproszymy tę kawę, to pozwolicie Państwo, że w tej części klubowej przekażę dwa istotne, ważne komunikaty czy informacje dotyczące bieżącej działalności naszej organizacji, bo myślę, że z punktu widzenia miejsca, gdzie jesteśmy, czyli Lublina, jest to szczególnie ważne. Mianowicie zostaliśmy zaproszeni, jesteśmy jako Business Center Club członkiem międzyresortowego zespołu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. I pozwoliliśmy sobie na ostatnim spotkaniu tego zespołu, które się odbyło w kancelarii premiera, przekazać premierowi Morawieckiemu apel. Ten apel również został przekazany pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen o powołanie Europejskiej Agencji do Spraw Odbudowy Ukrainy, która koordynowałaby sprawy gospodarcze, prawne i finansowe związane z odbudową Ukrainy i o usadowienie tej agencji w Polsce, a konkretnie w Lublinie. Więc myślę, że czekamy na odpowiedź. Myślę, że to jest dobra dla nas informacja. Budujmy to lobby lubelskie i starajmy się o to, żeby ta agencja posadowiła się u nas w mieście. Kolejna krótka informacja klubowa. Wszystkie organizacje przedsiębiorców z wyjątkiem jednej podpisały apel dotyczący ochrony mediów. Zapraszam na nasze strony internetowe, tam się Państwo zapoznacie z treścią apelu. I ostatnia rzecz, też szalenie istotna, jak Państwo wiecie, zbieramy od pewnego czasu podpisy na rzecz takiej akcji przedsiębiorca to też wyborca. Mamy 10 istotnych postulatów. Chcemy, żeby te postulaty zostały no już w tym nowym Sejmie, żeby ten nowy Sejm nad tym się pochylił. Bardzo na to liczymy. Mamy 73 tysiące podpisów na dzisiaj, dokładnie na 20 czerwca. Myślę, że już niedługo będziemy mieli 100 tysięcy. Jest nas 2,5 miliona przedsiębiorców. To jest 14% elektoratu. Nasz głos jest też ważny. Przedsiębiorca to też wyborca. Zadbajmy razem o nasze interesy, bo jak my tego nie zrobimy, tego nie zrobi nikt. Także dziękuję Państwu bardzo. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, do śledzenia Twittera i mediów społecznościowych. Tam te wszystkie informacje Państwo uzyskacie. A teraz zapraszam na dobrą kawę. I jeszcze bardzo istotna rzecz. Wizytówki. Przygotowaliśmy, bardzo proszę o zostawienie wizytówek i mamy przygotowane dla Państwa pakiety informacyjne z doskonałym, najnowszym, świeżutkim wydawnictwem dotyczącym raportowania ESG, wydanym, przygotowanym przez Szkołę Główną Handlową. Także bardzo dziękuję za to spotkanie. Zapraszam na kolejne. Zapraszam do części klubowej i myślę, że teraz rozpoczniemy tą prawdziwą, dużą dyskusję na temat raportowania ESG i innych.